Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, teraz mam rzecz nietypową. To będzie o Chinach? Nie. To będzie pośrednio o Chinach. Jak zwykle, zawsze. Zawsze u mnie, jeśli cokolwiek nawet mówię o czymś, co sądzicie Państwo, że na pierwszy rzut oka nie ma wspólnego nic z Chinami. Jest, tak, ma wiele wspólnego z Chinami. Jestem w kresy.pl, w portalu kresy.pl. Od czasu do czasu tu zaglądam. No, sam pochodzę z Kresów po części, więc to nic dziwnego. Ale dlatego między innymi, iż znalazłem artykuł, znaczy tytuł artykułu, który bardzo dobrze korespondował z moimi poglądami, z moimi wcześniejszymi założeniami dotyczącymi Rosji. Tak, Rosji. Tytuł artykułu z 26 września 2016 roku, więc już stary, ale nic nie stracił na wartości ani na świeżości. Tytuł artykułu: Han przeniósł się na Kreml, Rosja stała się następcą Złotej Ordy, a Rosjanie barbarzyńcami. Mili Państwo, dlaczego, co to ma wspólnego z Chinami? Bardzo dużo, bardzo dużo. Jak Państwo wiecie, moim konikiem w pewnym sensie są stosunki rosyjsko-chińskie. Jak Państwo doskonale również wiecie, od dłuższego czasu, od 13 roku, od 25 marca 13 roku, te stosunki weszły na zupełnie nowy poziom. I to Chińczycy zainicjowali ten nowy, nieporównywalny z wcześniejszymi poziom stosunków politycznych, gospodarczych, jakichkolwiek z Rosją. Dokładnie pan prezydent Xi. To miał sens, to ma sens. Rozwijające się stosunki właśnie chińsko-rosyjskie, gdzie strona chińska jest w oczywisty sposób tym motorem napędzającym te stosunki, są dla Chin bardzo ważne, bardzo istotne i uważam, że to ma sens. Natomiast jestem pewien, bo mam takie sygnały skądinąd, że chińscy przyjaciele doskonale pamiętają, doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia. I oni wiedzą. Oni wiedzą, ale to, że oni wiedzą, to jakby jest do pewnego stopnia tylko naturalne, ponieważ ich kontakty z Rosjanami to były takie sobie, takie średnie. To nie były żadne ożywione kontakty. Nie mieli okazji właściwie tak naprawdę z Rosją mieć tych kontaktów. Bo Rosja na Syberii albo nie istniała, albo była w minimalnym stopniu istniała. Więc nie. Oni w porównaniu z nami mieli minimalne kontakty z Rosją. Czy oni rozumieją, z kim mają do czynienia? Elity na pewno tak. Natomiast czy zwykli ludzie? Podejrzewam, że nie, bo u nas w Polsce również nie. Tak? U nas w Polsce wiele, wiele osób, ja podejrzewam, że tak z 80% społeczeństwa, nie zdaje sobie sprawy z tego, z czym ma do czynienia w przypadku Rosji. Ten artykuł, czy ja wielokrotnie o tym mówiłem, dla mnie Rosjanie są kontynuacją, byli i są kontynuacją mongolskiego panowania, mongolskiej dziczy w ówczesnych czasach, panowania Czyngiskana i jego następców, a właściwie tak naprawdę ordy, która w zastępstwie jakby Mongołów sprawowała władzę nad księstwem moskiewskim, bo o tym mówimy. No i tutaj pozwolę sobie wejść płynnie w ten artykuł, o którym mówię. Zaczynam cytować. Dlaczego rosyjski świat jest całkowitym przeciwieństwem europejskiego? Ruś moskiewska przeciwieństwem kijowskiej. No, tutaj bym dodał jeszcze przede wszystkim Nowgorodu oraz Rusi halickiej. oraz co i do kogo przejęła współczesna Rosja, krótko i dosadnie wyłożył rosyjski akademik, historyk, doktor habilitowany nauk politycznych Jurij Piwowarow. Ale nie tylko on. Jurij Piwowarow nie ma wątpliwości. Rosja moskiewska, później petersburska, sowiecka i dzisiejsza jest następcą Złotej Ordy. Tak, oczywiście, że tak. Czyli tej ordy, która przez ponad dwa wieki panowała nad księstwem moskiewskim. W ciągu 2,5 wieku, dokładnie właśnie, będąc pod Mongołami, książęta rosyjscy przyjeżdżali do Seraju. Seraj to taka stolica Złotej Ordy, gdy istniała Złota Orda, zachodnia część Imperium Mongolskiego. Spotykali się z jakimś absolutnie niezwykłym rodzajem władzy, którego wcześniej nie rozumieli, nie widzieli. Polegała na tym, że jeden człowiek stanowił wszystko, a reszta nic. Władza mongolska w całości odrzuca jakąkolwiek umowę, konwencję, współpracę i zgodę między podmiotami. Władza mongolska jest wyłącznie władzą przemocy. I Rosjanie to przyjęli. Rosyjscy carowie, rosyjscy wielcy książęta stopniowo przejmowali ten rodzaj władzy, te stosunki polityczne. Cały czas cytuję tego rosyjskiego naukowca. W cywilizowanych czasach cesarz Paweł I, syn Katarzyny, pewnego razu podczas rozmowy z francuskim ambasadorem rzekł do niego: w Rosji tylko ten jest coś wart, z kim ja rozmawiam i dopóki z nim rozmawiam. To jest bardzo precyzyjne sformułowanie władzy rosyjskiej. Wspaniały, no tutaj może nie do końca się zgodzę, ale wspaniały filozof, cały czas cytuję tego Rosjanina. Wspaniały filozof Georgi Fiedotow, który żył i umarł na migracji po rewolucji, komentując koniec jarzma mongolsko-tatarskiego, powiedział: chańska stawka została przeniesiona do Kremla, czyli Han przeniósł się na Kreml. Moskwa nabrała cech tatarskich i mongolskich, a więc rosyjski cesarz, wielki książę rosyjski, to nic innego jak Han. Tyle profesor Jurij Piwowarow. Jednak nie on jeden ma podobny ogląd rosyjskiego świata, w cudzysłowie. Przed nim byli inni Rosjanie. Oto kilku z nich. Książę Trubiecki, Nikołaj Siergiewicz Trubiecki. Naszym zadaniem jest stworzenie całkiem nowej kultury, naszej własnej kultury, niepodobnej do cywilizacji europejskiej. Kiedy Rosja przestanie być wykrzywionym obliczem cywilizacji europejskiej, kiedy znowu stanie się sobą, czyli Eurazją, świadomym następcą i spadkobiercą wielkiego dziedzictwa Czyngischana. Kolejny Aleksander Dugin. Od Tatarów Ruś przejęła nowy impuls do rozbudowy imperium. Cesarstwo moskiewskie stało się całkiem innym podmiotem geopolitycznym. To nie było już państwo narodowe, lecz imperium euroazjatyckie o prawosławnej ideologii Bizancjum oraz centralizmie gospodarczym, wojskowym i strategicznym ordy. Hrabia Aleksiej Tołstoj. No, Tołstoja to mam i myślę, że nie muszę przedstawiać. Są dwie Rusie, rzekł ten człowiek. Pierwsza, kijowska, ma swoje korzenie w kulturze światowej, a przynajmniej w kulturze europejskiej. Założenia dobra, honoru, wolności, sprawiedliwości Ruś ta rozumiała tak, jak rozumiał je cały świat zachodni. Jest też druga Ruś, moskiewska. Jest to Ruś tajgi, mongolska, dzika, okrutna. Ruś ta uznała za swój ideał narodowy krwawy despotyzm i dziką wściekłość. Ruś moskiewska od dawna była i zostanie całkowitym zaprzeczeniem wszystkiego, co europejskie, i zajadłym wrogiem Rosji. Nie jestem dumny z tego, że jestem Rosjaninem. Po prostu jestem pokorny wobec tego. I kiedy myślę o pięknie naszego języka, kiedy myślę o pięknie naszej historii przed przeklętymi Mongołami i przeklętą Moskwą, jeszcze bardziej haniebną niż sami Mongołowie, chcę się rzucić na ziemię i tarzać z rozpaczy z powodu tego, co zrobiliśmy. No i kolejny, i na zakończenie spojrzenie z zewnątrz. Już myślałem, że to kolejny Rosjanin. Nie, bo to Karol Marx. Cytowany. Cytuję. W krwawym bagnie moskiewskiego niewolnictwa, lecz nie w twardej sławie epoki normandzkiej, stoi kolebka Rosji. Trudno normandzkiej, to chodzi o tych Normanów, którzy mieli ponoć zakładać Rosję. Po zmianie imion i dat zauważymy, że polityka Iwana III i polityka współczesnego Imperium Rosyjskiego są nie tylko podobne, ale identyczne. Rosja powstała i została wychowana w ohydnej i upogarzającej szkole mongolskiego niewolnictwa. Wzmacniała się tylko dzięki temu, że w sztuce niewolnictwa była niedościgniona. Nawet po uzyskaniu niepodległości Rosja dalej została krajem niewolników. Piotr I połączył polityczny spryt mongolskiego niewolnika z majestatem mongolskiego posiadacza, któremu Czyngis Han nakazał podbijać świat. Polityka Rosji pozostaje bez zmian. Zmieniały się, będą nadal ulegać zmianom rosyjskie metody i taktyka, jednak głównym celem rosyjskiej polityki podbić świat i rządzić nim jest i pozostaje bez zmian. Moskiewski panslawizm stanowi tylko jedną z form podboju. Proszę Państwa, koniec tego artykułu. Ja chciałbym rzucić taką myśl. To jest rzecz, która jest myśl, która kiełkuje, która we mnie jest, istnieje od dawna, nie żadna kiełkuje. A mianowicie ja, kiedy tak się cały czas przyglądam tym i relacjonuję świetne stosunki rosyjsko-chińskie, cały czas pamiętam o tym taką scenę, sobie przypominam, jak to Rosjanie sfilmowali w 60-tych latach rosyjski jakiś tam filmowiec filmował potyczkę słowną pograniczników rosyjskich i chińskich. Obydwie strony rozmawiały po rosyjsku. Przekrzykiwali się i Rosjanie w tym krótkim filmie, nie wiem gdzie on już jest, gdzieś w internecie jest, bo przecież ja go w internecie widziałem. Gdzieś w tym filmiku krótkim jest pokazany bezmiar pogardy tych rosyjskich pograniczników w stosunku do tych Chińczyków. I ja tak sobie myślę, że cały czas przekonuję Państwa do tego i wiem, że robię to, że to, co mówię, ma sens. Przekonuję Państwa do tego, że obecny sojusz, taktyczny sojusz, ale obliczony na długie lata, na długie dziesięciolecia być może, rosyjsko-chiński ma swój sens. Ma głęboki sens, szczególnie dla Chin. Dla Rosji. Nie wiem. Za dobrze ją znam, żeby odpowiedzieć tak od razu na pytanie, czy na pewno. Tak i nie. Więc ten sojusz ma ogromne znaczenie dla Chin. Przejściowe, na pewno w miarę wzmacniania się państwa chińskiego, ten sojusz będzie tracił na wartości z punktu widzenia Chińczyków. Ale on zawsze będzie miał swój sens. zawsze. Dlatego, że proszę nie zapominać o tym, że dopóki Chiny są fabryką świata, przypuszczam, że będą nią cały czas. Czyli po prostu będą nią w coraz większym stopniu. Będą potrzebowały różnego rodzaju surowców, których na Syberii nie brakuje. Będą potrzebowały rynków zbytu, a Rosja może być naturalnym rynkiem zbytu. Płytkim, ale jednak. Więc Chińczycy z punktu widzenia polityki chińskiej długofalowej, obliczonej na dziesięciolecia, to ma zdecydowany sens. Tylko że Chińczycy, oczywiście ja nie mam zielonego pojęcia, jak będzie się rozwijała Rosja w tym czasie, jak będą się rozwijały jej siły zbrojne, bo głównie o to chodzi. I co się stanie, również nie wiem, co się stanie po śmierci Putina, natomiast wiem, że tej Rosji, ta Rosja jest Chinom potrzebna, ale tej Rosji powinni się obawiać. Tak. Chińskie władze powinny się tej Rosji obawiać. I jestem przekonany, że elity polityczne chińskie doskonale wiedzą, że to jest taka, to są takie igraszki z niedźwiedziem. Póki on jest z tym miszą popularnym, tak właśnie Rosjanie mówią o niedźwiadach, niedźwiedziach. Z tym miszą te igraszki są takie, no właśnie, tak jak igraszki z niedźwiedziem, z dzikim zwierzęciem. To trzeba bardzo ostrożnie te igraszki prowadzić, bo może ten niedźwiedź w pewnym momencie trzepnąć łapą z tymi potężnymi pazurami i zniszczyć przeciwnika. Znaczy zniszczyć tego, który z nim igra. Bo to jest właśnie to sposób myślenia, rosyjski sposób myślenia jest bardzo podobny do tego myślenia niedźwiedzia. Taki drapieżny. Drapieżny, nie zapomnijcie Państwo o tym. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.